Twoje radio na językach.
To Twoje radio na językach. Ze mną dr Rafał Sidorowicz. Witaj, Rafał.
Witam serdecznie.
Tak, wiosna już powoli nadciąga, a tutaj sporo pracy mamy, widzę, bo słuchacze piszą do nas i piszą.
Tak, mamy komplet pytań, co mnie bardzo cieszy.
Okej, to może rozpoczniemy program na językach. Marcin przesłał do nas takie pytanie. W różnych dokumentach i nazwach ferm stosuje się określenie ferma hodowlana. Czy ono jest poprawne? Wydaje mi się, że skoro na fermie coś się hoduje, to nie należy dodawać hodowlana.
To jest słuszna uwaga naszego słuchacza, bo rzeczywiście to jest błąd, tak? Pleonazm. Ferma z definicji to jest jakieś gospodarstwo, no, w którym się coś hoduje. Norma więc nie akceptuje takiego połączenia ferma hodowlana. Po prostu należy powiedzieć ferma. Ja sprawdziłem w internecie takie połączenia, jak one funkcjonują i faktycznie w wielu nazwach tego typu przedsiębiorstw pojawiają się takie sformułowania, na przykład ferma hodowlana norek. Po co? Wystarczy ferma norek i wiadomo, o co chodzi.
I wystarczy. No to panie Marcinie, już pan wie, jak dobrze to określać. Z kolei Anna napisała do nas, że w artykule, który czytała, znalazła skrót IB. Co on oznacza? Mhm.
To jest skrót, który też może mieć postać IBIT. Po prostu to jest skrót od łacińskiego IBIDEM, oznaczającego tamże, w tym samym miejscu. Jest to skrót używany w przypisach do jakiegoś tekstu. Gdy podajemy jakieś źródło i za chwilę znów je w tekście przywołujemy, to nie musimy ponownie tego źródła opisywać, tylko stosujemy właśnie takie oznaczenie IBIDEM. I czasem właśnie występuje taki skrót IB lub IBIT. Wtedy wiadomo, że to, co mówimy, odnosi się już do źródła, które wcześniej określiliśmy. Ot i cała tajemnica.
Ale w obecnych czasach wydaje mi się, że nie jest dość często ten skrót stosowany.
Bo bardziej po prostu w naukowych artykułach, czasem w popularno-naukowych też się to zdarza.
No to teraz pytanie od mojego imiennika, pana Mateusza. Jak należy zapisać domek kempingowy czy przez C? Czy po polsku domek kempingowy przez K?
Obie formy są poprawne, bo oczywiście sam wyraz kemping już jest w jakimś stopniu przyswojony przez język polski, ale wciąż mamy jeszcze poczucie obcości, że to jest wyraz obcy, prawda, z angielszczyzny się wywodzący, więc w polszczyźnie jest i camping, możemy napisać, i kemping, tak? I na tej samej zasadzie domek campingowy albo domek kempingowy, obie formy są równorzędne i norma je traktuje na równi. Także można tak i tak.
Panie Mateuszu, jeżeli pan się wybiera na wakacje, no to przypominamy, obie formy są poprawne.
Wracamy za chwilę, słuchajcie nas uważnie, będzie oczywiście jak co tydzień konkurs.
Tak jest, a w kolejnym wejściu skupimy się na kotletach, jak się okazuje, bo z tym także są problemy.
Dużo zauważyłem takich pytań, się trafia właśnie z jedzeniem związanych.
To trzeba połączyć.
Lubimy jeść.
Program językowy może z kulinarnym tak połączyć. Jest. Wracamy do was za chwilę.
Twoje radio na językach. Twoje
radio. Wracamy tym razem na początek, może będzie trochę kulinarnie, bo pani Milena do nas napisała z takim pytaniem. Dyskutowałyśmy z siostrą, czy kotlet się obsmaża, czy osmaża. Ja obsmażam, ona osmaża. Kto ma rację?
Obie formy są poprawne, więc konflikt między siostrami, mam nadzieję, zażegnany. Można kotlet obsmażać i można osmażać. Z tym, że ta druga forma osmażać jest rzadsza. Tak ją kwalifikują słowniki. Ja jej nie stosuję i dawno nie słyszałem, ale ona istnieje, funkcjonuje, więc można również osmażać kotlet.
Ja się tylko zastanawiam, czy w sumie te dwa kotlety obsmażony i osmażony smakują inaczej.
Nie, chyba smakują tak samo. Ważne, żeby nie spalić.
Dokładnie. Kolejne pytanie od pana Jerzego. Jestem nauczycielem i w różnych tekstach pedagogicznych napotykam na określenia znaczące to samo, a jednak inaczej zapisywane. Klasa myślnik pracownia i klasą pracownia. Czy oba są poprawne?
Tak, są oba poprawne. Możemy zapisać ten wyraz dwojako, czyli klasa łącznik pracownia, albo jako jeden wyraz klasą pracownia. To jest oczywiście sala lekcyjna przygotowana do uczenia określonego przedmiotu. Można wymiennie stosować oczywiście te dwa warianty. Warto, kiedy piszemy jakiś tekst, gdzie pojawia się to sformułowanie, trzymać się po prostu jednej wersji. Słowniki dodatkowo zaznaczają, że klasopracownia jako jeden wyraz, jest to określenie urzędowe, oficjalne, więc w jakichś poważniejszych tekstach można taki wariant stosować.
No i kolejne pytanie od pani Basi. Co to znaczy patrzeć na kogoś jak na raroga? Tak, musiałem przesylabować to. Wiem, że raruk to ptak, ale dlaczego akurat on znalazł się w tym powiedzeniu?
A co, nie słyszałeś, Mateuszu,
nie,
nigdy?
Pierwszy raz się spotykam.
No bo to już trochę taki archaizujący związek, ale on jeszcze funkcjonuje, patrzeć na kogoś jak na raroga. Rzeczywiście powiem teraz, że faktycznie raruk to jest ptak z rodziny sokołów. A dlaczego on się pojawił w tym powiedzeniu, to powiem o tym za chwilę, bo myślę, że to jest świetny moment, żebyśmy zrobili jakiś mały konkursik. A dzisiaj jest do wygrania ciekawa książka autora, który jest w tej chwili w Polsce na topie, że tak powiem potocznie, Jakuba Żulczyka z Morojewo. Wspaniała powieść taka łącząca wątki realistyczne z nadprzyrodzonymi, więc jest o co zawalczyć. A pytanie jest podwójne. Po pierwsze trzeba powiedzieć, co to znaczy patrzeć na kogoś jak na raroga, a po drugie trzeba podać jakieś inne dowolne powiedzenie z jakimś ptakiem, który w tym powiedzeniu występuje. Dzwońcie do nas, podaj Mateuszu telefon.
91 576 1515, to jest nasz numer do studia. No i w tym momencie linie telefoniczne są już otwarte. Powiem ci szczerze, że trochę byś mnie zastrzelił tym pytaniem, bo nie wiedziałbym, co odpowiedzieć.
Ale myślę, że nasi słuchacze nie będą mieli z tym kłopotu. Faktycznie może przez młodsze pokolenia to sformułowanie już nie jest tak stosowane, ale na pewno w języku jeszcze funkcjonuje i zdarza się w takich różnych potocznych tekstach, kiedy ktoś mówi, bo to jest taki potoczny związek frazeologiczny, więc na pewno jest stosowany. No i zobaczymy, czy ktoś rozszyfruje to znaczenie.
91 576 1515 to nasz numer do studia. Jeszcze raz podaj nam pytanie, jak brzmi.
Pytanie jest podwójne. Co to znaczy patrzeć na kogoś jak na raroga? No i trzeba podać jeszcze jakiś inny związek frazeologiczny z ptakiem, w którym występuje ptak.
No i proszę bardzo.
Mamy telefon.
Mamy telefon. Halo, halo? Halo?
Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił?
Halo?
Halo, dzień dobry, kto się do nas dodzwonił?
Jurek.
Witamy, panie Jurek. Jerzy.
Panie Jerzy, prosimy tylko o ściszenie radia, bo tworzy nam się tak zwana puszka.
Mają już cisz radio. Panie Jerzy, prosimy tylko o ściszenie radia. Okej.
Więc słuchamy odpowiedzi. Co to znaczy patrzeć jak na raroga?
Nie o to mi chodzi w tej chwili, tylko chodzi mi o, bo mam tutaj taką reklamę.
Panie Jerzy, tak? Ale w sprawie programu naszego pan dzwoni, tak?
Oczywiście, bo chcę, żeby po prostu wyjaśnić, czy może to być poprawne, czy nie. Mhm.
No, słucham pana.
Proszę pana, mam tutaj ulotkę z Atlas Formers i chodzi mi tutaj o taką rzecz, czy to jest poprawnie. Mają, o co to chodziło? Dwie? Zestaw dwóch podkoszulków z koronką. I chciałbym, żeby pan profesor odpowiedział na, czy to jest poprawne określenie, czy to jest niepoprawne.
Poprawne, bo jest ten podkoszulek, więc to jest poprawne sformułowanie. Więc zestaw dwóch podkoszulków może tak być na ulotce.
Tak? Dziękuję. Tak.
Proszę bardzo. No i takie nam się pytanie trafiło, a my czekamy ciągle na odpowiedź konkursową. To chyba ją zmniejszę do tego jednego pytania. Co to znaczy patrzeć jak na raroga? Dzwońcie do nas, bo jest do wygrania świetna książka Jakuba Żulczyka, o której sam autor napisał: trochę straszna, trochę śmieszna, trochę romantyczna, pełna dziwnych pomysłów, książka dla każdego. Warto zawalczyć. Co to znaczy patrzeć na kogoś jak na raroga?
To ja przypomnę tylko telefon 91 576 1515, telefon cały czas jest do państwa dyspozycji. Mamy tymczasem, posłuchajmy może chwilę reklam, po reklamach wracamy, no i może uda nam się rozwiązać.
A wy dzwońcie.
Czekamy.
Twoje radio na językach. Twoje radio na językach.
No i proszę bardzo, wracamy do naszego konkursu.
Zadzwonił do nas pan Daniel.
Dzień dobry, panie Danielu.
Dzień dobry, dzień dobry.
No i słuchamy odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że ktoś patrzy się na kogoś jak na raroga?
To znaczy, że ktoś patrzy się na kogoś osobliwego lub rzadkiego, ponieważ raróg jest w Polsce takim rzadkim, kiedyś też był rzadszym. To znaczy, że ktoś jakiś ktoś się patrzy jak na jakiegoś dziwaka na przykład. Kogo rzadko można spotkać. Na przykład na odwrót patrzyć się rarogiem, to znaczy, że patrzyć się złowrogo albo strasznie. Mhm.
Świetna odpowiedź. Rzeczywiście chodzi tutaj o to, że ten ptak jest w Polsce rzadki, bo raczej żyje...
A teraz to już w ogóle rzadki.
Tak, na południu Europy. Więc tak, patrzeć na kogoś z takim zdziwieniem, z niedowierzaniem, okazywać zaskoczenie. Czasem też takie znaczenia się pojawiają, patrzeć na kogoś podejrzliwie. Świetna odpowiedź, panie Danielu. Gratulujemy. Jest pan właścicielem książki Jakuba Żulczyka z Morojewo.
Dziękuję bardzo.
Przy okazji może pan kogoś jeszcze pozdrowić na antenie.
Pozdrawiam małżonkę w szkole z panem numer 10 i kolegów z pracy.
Również się dołączamy. Dziękujemy, panie Danielu. Niebawem ktoś od nas do pana zadzwoni i poinformuje o tym, jak odebrać nagrodę. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
A my przechodzimy do kolejnych zagadnień z języka polskiego. Tym razem napisała do nas pani Marzena. Chciałabym zapytać o czasownik szeptać. Jak brzmi poprawna forma w pierwszej osobie? Ja szepczę, szepcę, a może szeptam? Ludzie różnie mówią, stąd moje wątpliwości.
Nie, szeptam nie, mogę powiedzieć szepczę lub szepcę, bo ten czasownik należy do takiej grupy czasowników, które w tej pierwszej osobie mogą występować w dwóch wariantach. Są to czasowniki, które mają temat czasu teraźniejszego zakończony na czy, końcówki osobowe ę, esz, a w bezokoliczniku są zakończone na tać. Więc mamy na przykład szepczę i szepcę, bełkoczę, bełkocę, chichoczę, chichocę, dygoczę, dygocę, łaskoczę, łaskocę. I jest jeszcze kilka takich czasowników. Częstsza jest ta forma w użyciu ze spółgłoską cze, czyli szepczę, częściej słyszymy, ale jak ktoś powie szepcę, to błędu nie robi.
I przechodzimy do kolejnego pytania od pani Stanisławy. W liturgii katolickiej msze świętek uczci Maryi to roraty. Czy jak idę na jedną z takich mszy, to idę na roratę?
Nie, pani Stanisławo, roraty nie mają liczby pojedynczej. To jest rzeczownik, który występuje tylko w liczbie mnogiej. Fachowo nazywa się taka forma plurale tantum, czyli rzeczownik występujący tylko w liczbie mnogiej, mimo znaczenia odnoszącego się do pojedynczego desygnatu. Czyli nawet jeśli idziemy na jedną mszę, to idziemy na roraty. To nie jest żaden ewenement, bo jest więcej takich rzeczowników w polszczyźnie. Chrzciny, nożyczki, drzwi, okulary, prawda? Odnoszą się do pojedynczej rzeczy, ale występują w liczbie mnogiej gramatycznie.
I kolejne pytanie. Jak jest poprawnie? Osłona przed słońcem, osłona od słońca, osłona na słońce. To pytanie kieruje do nas pani Joanna.
Dwie pierwsze wersje pani Joanno są poprawne, trzecia nie. No, na pewno nie na słońce, bo to brzmi jakbyśmy osłonę nakładali na słońce. Poprawne są więc te dwie pierwsze. Osłona przed czymś i osłona od czegoś. Podobnie funkcjonuje czasownik osłaniać, tak? Kapelusz może osłaniać głowę przed słońcem albo osłaniać głowę od słońca. Nawet w znaczeniu osłaniać, w znaczeniu bronić, może ktoś osłaniać kogoś przed kimś albo od kogoś. Więc tu albo przed, albo od i obie te formy są poprawne.
No to myślę, że wątpliwości zostały rozwiane, a w następnym wejściu sprawdzimy, czy słowa ślad i śledztwo mają ze sobą coś wspólnego.
Twoje radio na językach. Twoje radio na językach.
No i wracamy do języka polskiego.
Przed nami ostatnia runda pytań.
Tak jest. Mamy trzy ostatnie pytania. Na początek od pani Marceliny. Mówi się, że ktoś załamuje ręce nad czymś, a moja mama mówi łamać ręce nad czymś. Czy tak można powiedzieć? Mhm.
Czy załamywać, czy łamać ręce? Bo o to chodzi w tym pytaniu oczywiście. No tu trzeba powiedzieć, że to są dwa różne połączenia o dwóch różnych znaczeniach. Łamać ręce to w określony sposób układać, wyginać dłonie ze zdenerwowaniem. zdenerwowania czy ze zniecierpliwienia na przykład. Czyli w tym powiedzeniu to łamać ręce odnosi się fizycznie do tego, co ktoś robi z rękami. Natomiast załamywać ręce to całkowicie przenośny związek frazeologiczny, który ma znaczenie rozpaczać, użalać się nad czymś. Więc nie należy mylić tych dwóch związków. One mają swoje konkretne przypisane znaczenia.
Teraz pytanie od pana Kamila. W Wikipedii, w opisie sonaty księżycowej Beethovena, autor definicji raz pisze sonata małą literą, a raz wielką. Jak powinno być w istocie?
Tak, rzeczywiście, ja to sprawdziłem przed programem i faktycznie tam, no czasem w Wikipedii zdarzają się błędy w niektórych artykułach i też błędy ortograficzne i nie tylko zresztą. I faktycznie tak w opisie tej definicji jest. Zasada mówi, że w tytułach utworów muzycznych wyraz, który jest nazwą gatunkową utworu, zapisujemy małą literą. Więc sonata księżycowa musimy zapisać tak, sonata małą, księżycowa dużą. I to jest jedyny poprawny zapis. Jest więcej takich nazw. No jakbyśmy chcieli na przykład napisać dziewiąta symfonia Beethovena, to piszemy oczywiście dziewiątkę rzymską, symfonia małą i Beethovena oczywiście jak nazwisko wielką. Więc tutaj zapis sonata małą, księżycowa wielką.
No to już wiadomo, dodam tylko, że Wikipedię tworzą ludzie, po prostu na całym świecie, każdy może ją tworzyć, więc takie błędy mogą się zdarzyć.
Tak, tak, ja czasem też redaguję trochę Wikipedię, właśnie pod tym kątem poprawnościowym poprawiam błędy, to jest taki mój mały wkład charytatywny.
No i proszę bardzo, poznaliśmy jednego z autorów. I na koniec pytanie od Radka, czy słowa ślad i śledztwo mają ze sobą coś wspólnego, czy tylko podobnie brzmią?
Mają oczywiście coś wspólnego. To podobieństwo brzmienia nie jest przypadkowe, bo śledztwo właśnie od wyrazu ślad pochodzi. Śledztwo, czyli chodzenie po śladach oczywiście. Wieki temu na przykład psa tropiącego nazywano śledznikiem, a więc tym, który idzie po śladach, który tropi. Był też kiedyś w polszczyźnie czasownik śladować, czyli tropić, szukać czegoś po śladach. To jest jedna rodzina wyrazów. Mamy też naśladować, prześladować, prawda? Ślad jest słowem prasłowiańskim, odwołuje się do takich znaczeń jak ślizgać się, przesuwać się po czymś gładkim. W ogóle znaczenie gładki też miał ślad. Stąd też, Mateuszu, dzisiaj taki ciekawy wyraz jak pośladki. Z tej samej rodziny proszę, wyrazów.
To już, tak na koniec widzę, zaskoczyłeś nas tutaj. Aha.
No bo wyrazy zazwyczaj mają bardzo ciekawą historię.
To był program Na językach w twoim radiu. Jak co środę dr Rafał Sidorowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Mateuszu. Jeszcze przypomnę adres mailowy. Piszcie do nas na naszą skrzynkę na językach @twojeradio.fm. Z przyjemnością odpowiemy na wasze pytania już w następną środę. Zapraszamy.
A już za kilka minut na naszej stronie powtórka programu do odsłuchania na stronę twojeradio.fm. Także zapraszam bardzo serdecznie.